Drogie siostry, drodzy bracia, stanąłem tutaj nie dlatego, żeby się wywyższyć nad wami, ale raz, żeby trochę oddać klimat epoki, dlatego że w czasach Lutra przemawiano raczej z pewnego wywyższenia, a dwa, żeby też ci, którzy siedzą na balkonie, mieli lepszy widok. Marcin Luther nie miał tego problemu, bo nie używano jeszcze nagłośnienia, więc po prostu przemawiał. Ja też w zasadzie mogę po prostu przemawiać i chyba nie będzie żadnego problemu, żeby mnie słyszeć, bo będę mówił trochę głośniej. Mam mówić o reformacji, więc jest to wielki, wielowątkowy proces obejmujący przeróżne elementy życia społecznego ówczesnej Europy, ale wśród nich, gdybyśmy chcieli oczywiście je wszystkie wymieniać, to jednak wśród nich wszystkich na czoło wybija się walka pojedynczego człowieka o swoje zbawienie. Jakkolwiek wydarzenia takie jak właśnie 500-lecie reformacji, wszelkie wydarzenia historyczne zawsze mają ten swój aspekt taki bardzo, bardzo szeroki, no to gdzieś tam nie może z pola widzenia umknąć nam pojedynczy człowiek. A szczególnie właśnie w takiej sytuacji, kiedy mówimy o kwestii zbawienia i to jest ta walka pojedynczego człowieka, jej symbolem, faktycznym ucieleśnieniem stał się Marcin Luther. Tu tylko takie słowo, mała dygresja na temat właśnie tego, który stał się rzeczywiście tym największym symbolem reformacji. Luther nie jest kimś, bez kogo nie można sobie reformacji wyobrazić. Luther jest kimś, który reformację jedynie zapoczątkował, tak żebyśmy mieli tę właściwą proporcję. Ale chcę mu poświęcić trochę uwagi jednak z racji tej niezwykle ważnej roli, jaką odegrał. Marcin Luther, ten późniejszy reformator, formował się w latach 1509-1518. To był okres 9 lat studiów, wykładów, kazań, rosnącej pracy administracyjnej, duszpasterskiej, którą pełnił w Wittenberdze. W tym czasie przeżywał okresy i niepokoju, i załamań, nawiedzały go kryzysy, okresy rozpaczy, zwątpienia w skuteczność wszelkich normalnych środków zaradczych, jakie podsuwała mu ówczesna duchowość początku XVI wieku. Ulgę Luther znajdował w tekstach Biblii, w pismach świętego Augustyna, również wiele czytał pisma niemieckiego mistyka Taulera, dominikanina, piszącego właśnie w tamtych czasach, u którego odkrył teologię krzyża zgodną z Ewangelią. I tak zwolna doszedł Luther do przekonania, że to Bóg jest sprawcą wszystkiego. Bóg jest sprawcą wszystkiego, że on, mnich, augustianin, może poniechać troski, natomiast potrzebuje wierzyć. Odkrył słowa: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I to przyniosło mu wielką ulgę, jako że zrozumiał, że nie należy się więcej martwić pewną nieprzekraczalną przepaścią dzielącą człowieka od Boga. I teraz chciałbym zacytować słowa samego Lutra, takie swoiste jego świadectwo nawrócenia, które zostało zanotowane. I Marcin Luther pisze tak, właśnie o tym momencie swojego życia. Opanowało mnie gorące pragnienie zrozumienia Pawła w jego liście do Rzymian. Jedno słowo zatrzymało mnie po dziś dzień. Znienawidziłem słowa justitia dei, zgodnie ze zwyczajem i przyzwoleniem wszystkich doktorów rozumiałem je, jak mnie nauczono, na sposób filozoficzny, jako formalną bądź czynną sprawiedliwość, która sprawia, że Bóg jest sprawiedliwy i karze niesprawiedliwych grzeszników. Choć bowiem wiodłem życie przykładne jako zakonnik, uważałem, że w obliczu Boga jestem grzesznikiem z nader niespokojnym sumieniem. Nie mogłem też ufać, że zadowoliłem go swą pokutą za grzechy. Nie mogłem go pokochać, co więcej, znienawidziłem tego sprawiedliwego Boga, który karał grzeszników i gniewałem się na Boga. Jeśli nie było to jawne bluźnierstwo, to na pewno wielkie szemranie. W końcu Bóg okazał mi swe miłosierdzie, kiedy tak rozmyślałem dniem i nocą nad znaczeniem słów: sprawiedliwość Boża objawia się w tym, co napisano: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wtedy począłem rozumieć sprawiedliwość Bożą w tym znaczeniu, że sprawiedliwy żyje dzięki darowi od Boga, to jest z wiary. To sprawiło, że natychmiast uczułem się nowonarodzony, jak gdybym wszedł przez otwarte bramy do samego raju. Od tej chwili całe oblicze Pisma ukazało mi się w odmiennym świetle. Przebiegłem wtedy wszystkie jego fragmenty, jakie mogłem zachować w pamięci i znalazłem to samo w innych słowach, będących dziełem Bożym, przez które Bóg w nas działa. Także Marcin Luther pisze tutaj o swojej ogromnej walce wewnętrznej, jaką toczył. I Luther był człowiekiem wielkiej wrażliwości, dlatego on te rzeczy przeżywał może bardziej intensywnie niż zwykli ludzie i bardziej czuł się oskarżony swoim życiem niż zwykli ludzie. Taką miał osobowość. Ale żeby lepiej zrozumieć tę walkę Lutra, musimy wziąć pod uwagę czasy i mentalność tamtych ludzi. Nawet przy tym założeniu właśnie tej szczególnej wrażliwości Lutra. Otóż jest to taki bardzo wyjątkowy okres w dziejach chrześcijaństwa zachodniego, czyli początek XVI wieku, dlatego że czasy te, ten rok 1517, ten umowny rok 1517, który rozpoczyna to wszystko, poprzedza cały szereg bardzo dramatycznych wydarzeń w tej historii ogólnej. Była wojna stuletnia na przełomie XIV i XV wieku. Była czarna śmierć, wielka epidemia, która przetoczyła się przez Europę w XIV wieku, w wyniku której śmierć poniosły miliony ludzi. Było opętanie Karola VI, jednego z ważniejszych władców tamtych czasów. Wielka schizma kościoła zachodniego, wojna dwóch róż w Anglii, wojny husyckie, upadek wielkiego księstwa burgundzkiego razem z tragiczną śmiercią jego władcy Karola Śmiałego, wzrastające zagrożenie, o którego odsunięcie modlono się codziennie, odmawiając Anioł Pański. To wszystko poruszało i niepokoiło umysły ludzi żyjących na początku XVI wieku w różnych krajach Europy. Jednostki i całe społeczeństwa poczuły się, że gdzieś zbłądziły w tym wszystkim i poczuły się winne z tego powodu. I poczuły ogromne zagrożenie wiszące nad ich życiem. Te czasy charakteryzuje bardzo silne przekonanie o grzechu. I świadectwem tego jest nawet ówczesna sztuka, którą widać, ten nastrój widać w obrazach Hieronima Boscha, które pokazują powykrzywiane, szkaradne postacie umieszczane wokół Chrystusa, którzy widzieli swoje własne odbicie właśnie w tych ludziach. A świadomość grzechu jeszcze potęgowała to wrażenie, a wraz z nim strach. Tak więc mówiono, że od czasów wielkiej schizmy, czyli od XIV wieku, do początku XV wieku, nikt nie poszedł do nieba. Mówiono, że od 100 lat nikt nie poszedł do nieba. Właśnie z powodu tego grzesznego życia. Tak więc gorączkowo tropiono i karano prawdziwe albo domniemane przestępstwa. Bulla papieża Innocentego VII z 1484 roku i ówczesna złowróżbna literatura ze słynnym młotem na czarownicę z tego samego roku zachęcały do poszukiwania i karania ludzi oskarżanych o zaprzedanie się diabłu. W przededniu roku 1500 powszechnie pojawiły się żywoty antychrysta. Ludzie czuli, że coś wisi w powietrzu, że coś się wielkiego będzie działo. Także w Niemczech, w Francji, w Hiszpanii taka atmosfera panowała. Święty Wincenty Ferreriusz, Savonarola zapowiadali w swoich kazaniach, Luca Signorelli czy Albrecht Dürer malowali to wszystko. Więc w takiej atmosferze to wszystko się dzieje. Do tego jeszcze Danses Macabres mnożą się w XV wieku. To są takie tańce śmierci, które przedstawiają królową ziemi, która wciąga do swego żałobnego korowodu papieża, królów, szlachtę, chłopów świeckich, mądrych i głupich. To wszystko malowane, inscenizowane wytwarzało taką bardzo szczególną atmosferę. W tym wszystkim, w takiej właśnie atmosferze Marcin Luther toczy swoje walki. Te wewnętrzne boje na temat własnej duszy, ale też z niepokojem przygląda się rozwojowi pobożności ludowej, która jego zdaniem była bezwartościowa dla realnego rozwiązania problemu potępienia i szukania zbawienia. To jest czas, kiedy właśnie ta pobożność ludowa właśnie w taki bardzo wyraźny sposób dominuje. Mamy taką wśród mieszkańców Europy widać taką wyraźną tendencję do oddalania się od tradycyjnej liturgii Kościoła, do przedkładania procesji nad mszę, różańca nad komunię, pochodów biczowników nad wspólnotę Kościoła. Więc to wszystko jest taki rodzaj pobożności, która też nie zadowalała wcale hierarchów Kościoła. I w tej sytuacji narasta coś, narasta atmosfera jakiejś zmiany. Oczywiście w paru miejscach Europy istnieją pewne enklawy innego chrześcijaństwa. Na pograniczu francusko-włoskim ukrywają się przed prześladowaniami Waldensi. Grupa istniejąca już od XII wieku, dla jednych heretycy, dla innych reformatorzy, tacy prereformatorzy, którzy głosili potrzebę czytania Biblii, głosili potrzebę prowadzenia skromnego życia w wierności zasadom Ewangelii. W Anglii władze królewskie tropią lollardów, przedstawicieli innego ruchu reformatorskiego, działającego już od XIV wieku. Ludzie głoszący Ewangelię w różnych miejscach publicznych, gdzie tylko mogli spotkać słuchaczy. A w Czechach w podziemiu działają husyci. Nie są to duże grupy, ale one występują w przeróżnych miejscach Europy i mają swoich zwolenników. Do tego dochodzi jeszcze całe zjawisko humanizmu europejskiego. To znowu może nie jest coś licznego, ale to są dosyć wpływowe grupy właśnie humanistów, czyli takich ówczesnych myślicieli, intelektualistów, którzy zaczytują się Biblią często w językach oryginalnych i szukają sposobu, żeby tę Biblię przełożyć na języki narodowe, na języki poszczególnych narodów europejskich, żeby ci ludzie, ci spośród nich, którzy umieją czytać, mogli ją przeczytać we własnym języku, jako że znajomość łaciny była powszechna wśród duchowieństwa, ale była znikoma, praktycznie nieobecna wśród pozostałych grup ludności. Wśród tych humanistów możemy wyróżnić m.in. Biernata z Lublina, jak samo jego imię i określenie wskazuje, to jest nasz rodak. Poeta, tłumacz, pisarz 2 lata przed wystąpieniem Lutra napisał list do krakowskiego księgarza Szymona Gutellera. I w tym swoim liście, krytycznie odnosząc się do kondycji ówczesnego kościoła, kończy go takimi słowami. Ja niczego nie aprobuję niewzruszenie, z wyjątkiem wiary w Chrystusa. Jako że list ten zyskał sporą popularność w Europie, w tym czasie właśnie, w 1515 roku i w następnych miesiącach, sam Biernat z Lublina tym właśnie stwierdzeniem, które podsumowuje całość jego poglądów religijnych, zyskał sobie miano Lutra przed Lutrem. Oczywiście już później, kiedy pojawił się Luter, kiedy było wiadomo, do czego to odnieść. No i właśnie na to wszystko, w całej tej sytuacji, ja oczywiście to przedstawiłem w maksymalnym skrócie i w ogromnym uproszczeniu, na to wszystko przychodzi właśnie Marcin Luter, ten mnich, augustianin, doktor teologii, człowiek, który głosi kazania w Wittenberdze, mieście w elektoracie Saksonii, we wschodnich Niemczech. Niezbyt ważnym mieście, w niezbyt ważnym państwie. Całkiem blisko granic Polski, bo z Poznania do Wittenbergi jest około 300 kilometrów zaledwie. Więc na to wszystko przychodzi Marcin Luther. I teraz zamiast przedstawiać dzieje reformacji, bo pewnie słyszeli Państwo o tym wielokrotnie, w jaki sposób to przebiegało, chcę raczej skupić swoją uwagę na przesłaniu reformacji, czyli tej nauki, którą reformatorzy głosili. Luter i za nim też inni reformatorzy. I tak jak słyszeliśmy, tych pięć sola Chciałbym do nich wrócić właśnie teraz, żeby kilka słów na ten temat powiedzieć, jako że myślę, że wokół tych paru prawd, wokół tych paru haseł, głównych haseł reformacji istnieje sporo nieporozumień, sporo niezrozumienia, co się kryje w ogóle za tymi słowami sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, czyli po kolei tylko pismo, to nauka, która głosi, że Biblia jest jedynym źródłem poznania prawd wiary. Jej konsekwencją, czyli konsekwencją tej nauki jest uznanie faktu, że wszelkie doktryny kościelne oraz inne normy regulujące życie Kościoła muszą zostać poddane osądowi Pisma Świętego. Tak więc nie chodzi o to, że niczego nie czytamy poza Biblią, tylko że Biblia posiada ten status najwyższy. Ja najpierw każdą z tych nauk omówię w dwóch słowach, a później jeszcze do nich wrócę. Właśnie tę doktrynę, tylko pismo, uzupełniały te cztery następne, czyli sola gratia, tylko przez łaskę. Tylko przez łaskę człowiek może dostąpić zbawienia. Tylko i wyłącznie za sprawą działania Bożej łaski, a nie jakichkolwiek własnych starań, zbawienie może stać się jego udziałem. Trzecia mówi sola fide, czyli tylko przez wiarę. Tylko przez wiarę grzeszny człowiek może zostać usprawiedliwiony przed Bogiem. Jedynie przez wiarę w zbawczą śmierć Chrystusa i przez wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa, które dokonuje radykalnej zmiany w życiu człowieka. Później jest pogląd mówiący, że tylko Chrystus, nie ma innego niż Chrystus pośrednika czy orędownika pomiędzy człowiekiem a Bogiem. I w końcu piąta z nich, soli Deo gloria, tylko Bogu chwała, mówiąca o tym, że wszelka cześć i chwała należy się jedynie Bogu, nie zaś jakiemukolwiek Jego stworzeniom, co prowadziło do odrzucenia wszelkich przejawów kultu maryjnego, kultów świętych czy relikwii w kościołach protestanckich. Czasem jeszcze się dołącza do nich jeszcze jedną naukę solum verbum, czyli jedynie słowo, ale w innym znaczeniu, nie autorytetu, ale słowo w znaczeniu, że jedynie Słowo Boże jest jedynym środkiem łaski Bożej, które występuje pod dwiema postaciami, jako słowo mówione oraz słowo widziane, że Kościół jest genetycznie zależny od tego Słowa Bożego i nie może istnieć w oderwaniu od Niego. Czyli Kościół jest tam, gdzie czysto i wiernie zwiastowane jest Słowo Boże. A teraz chciałbym powrócić i jeszcze kilka słów poświęcić każdej z tych nauk, czyli tylko Pismo, tylko Słowo Boże. I nie przypadkiem mamy tu frazę właśnie tylko Słowo Boże. Ona nam pokazuje na to, że Słowo i Bóg są nierozdzielni. Że Bóg i Jego Słowo są nierozdzielni. Że to oznacza, że Słowo uczy nas o Bogu. Czyli Pismo uczy nas o Bogu. I to jest to źródło naszego poznania tego, kim jest Bóg. To była kwestia autorytetu. Przyjęcie tej nauki była kwestia uznania autorytetu. Kościół obserwowany na co dzień przez ludzi XVI wieku w ich odczuciu nie miał tego autorytetu. Ten autorytet stracił z różnych powodów. I teraz za długo by o tym mówić. Po części ze względu na swoje zanurzenie się w sprawy tego świata, Kościół zaangażowany w życie polityczne, w życie publiczne, po części ze względu na pewien niedostatek cnót moralnych, po części ze względu na jeszcze inne cechy. Także uważano, że Kościół utracił ten autorytet, dlatego szukano autorytetu ponad człowiekiem, ponad tym, co mógł dać człowiek. Protestantyzm nie uznaje tradycji i ustaleń Kościoła za samodzielne i normatywne instancje wiary chrześcijańskiej, bo są to najwyżej normy podporządkowane autorytetowi Pisma. Więc protestanci szanują różnego rodzaju tradycje, też tradycje ojców Kościoła, tradycje wyznań wiary Kościoła, ale wszystkie one muszą być dopasowane, to znaczy odniesione do nauczania Pisma, bo tylko Pismo jest tym autorytetem ponad wszelkimi innymi autorytetami. Teraz kwestia druga, tylko przez łaskę, sola gratia, mówi o tym, że człowiek jest całkowicie zależny od Boga i od nikogo innego. Znowu, kosztem autorytetu Kościoła. Człowiek jest zależny tylko od Boga. Nie jest zależny od żadnej instytucji ludzkiej, od niczego, co stworzył człowiek. Więc człowiek nie jest zależny też od kościoła protestanckiego. Człowiek, który jest protestantem, nie jest zależny od tego swojego protestanckiego kościoła, który ma mu narzucić coś, co on ma wykonywać. Jeśli jest to sprzeczne z nauczaniem Pisma, Słowa, to nie może kościół protestancki narzucić tego protestantowi. Tak więc współczesny autor, współczesny teolog James B. Richards w taki sposób definiuje łaskę. Łaska to Boża zdolność działająca w człowieku, sprawiająca, że staje się on zdolny dokonać tego, czego o własnych siłach nie potrafi zrobić. I to jest właśnie ta nadzieja, która popłynęła z nauki reformatorów do serc tych zagubionych ludzi, których pełno było w ówczesnej Europie, że oni przez własne wysiłki niczego nie są w stanie dokonać dla swojego zbawienia, ale łaska Boża uzdalnia ich do tego, do czego sami nie są zdolni. I dla ludzi średniowiecza, bo mentalnie, mimo że zaczęły się już z naszego punktu widzenia czasy nowożytne, ale ci ludzie mentalnie jeszcze należeli wciąż do tej epoki, zresztą nikt w tamtych czasach nie zdawał sobie sprawy, że nastąpiła zmiana epok jakieś tam kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej. Więc to było kluczowe, nie o własnych siłach. Dla nich to miało znaczenie pierwszorzędne i celnie ujął to Martin Luther, kiedy powiedział: błogosławieństwa czasem przychodzą do nas poprzez naszą pracę, a czasem bez udziału naszej pracy, ale nigdy z powodu naszej pracy. Bo Bóg zawsze daje je z powodu swojego niezasłużonego miłosierdzia. Czyli Bóg zawsze daje nam coś, na co nie zasługujemy, bo inaczej nikt nie mógłby zostać zbawiony, gdyby nie Boża łaska, która spływa na nas w sposób właśnie niezasłużony. Teraz, kiedy przejdziemy do trzeciej nauki sola fide, w określeniu tym ważne jest zarówno pierwsze, jak i drugie słowo. Tak zresztą jest w każdym przypadku, ale tu chcę to szczególnie podkreślić, bo zwykle skupiamy się tylko na tych drugich, czyli skryptura, gracja, fide, Chrystus i tak dalej. Natomiast dlaczego jest to zawsze sola fide, sola gracja, solus Christus, jest to niezwykle ważne, bo to określenie sola tylko mówi nam, że nic innego, nic więcej, nic ponadto, nic do tego nie należy dokładać i nie jesteśmy w stanie niczego dołożyć, bo tylko jest wystarczające. Tylko to, co jest dziełem Boga. I to jest wystarczające. Tylko to ma wartość, tylko to ma moc sprawczą, tylko to jest wieczne, tylko to jest nieprzemijające. To jest właśnie ta nauka, która stoi za określeniem sola fide. Tylko wiara. Więc tutaj pozwolę sobie na taką refleksję współczesną, że my, ludzie współcześni, ale myślę, że nie obce było to też ludziom XVI wieku, żyjemy w myśl zasady jakiegoś ale, jakiegoś także, jakiegoś również, czegoś, co chcielibyśmy dodać do tego. I dlatego dopiero wówczas czujemy, że to ma sens, kiedy coś dodaliśmy, kiedy włożyliśmy coś od siebie. Tymczasem nasze życie jest wartością tylko, to znaczy ma wartość tylko w Bogu. Ma wartość tylko dzięki temu, co Bóg włożył do naszego życia i co, do czego On nas uzdolnił. Tak więc określenie tylko wiara oznacza nie to, że ona jest decydująca, ale że jest to wiara ściśle określona. Wiara w to Boże dzieło, z którego my korzystamy. Czyli wiara dokładnie polegająca na tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby w ten sposób podnieść nas z naszego upadku i z całej tej nędzy duchowej, o której mówił Luther, kiedy go cytowałem. Więc to jest to określenie tylko wiara. Nie chodzi o wiarę w ogóle, że należy wierzyć, tylko chodzi o wiarę w dzieło Chrystusa. I teraz ten właśnie czwarty punkt, solus Christus dokładnie, czyli tutaj to podobnie to tylko odgrywa kluczową rolę, bo nikt poza nim, nikt tylko Chrystus, tylko On może nas do zbawienia doprowadzić. I tutaj mówi Luther, chrześcijanin nie staje się chrześcijaninem przez swoje uczynki, ale przez Chrystusa. Czyli chrześcijanami prawdziwie stajemy się, zdaniem reformatorów, nie dlatego, że jesteśmy moralni, nie dlatego, że jesteśmy prawi, nie dlatego, że jesteśmy zasłużeni, czy w sposób duchowy, czy świecki, ale tylko ze względu na Chrystusa jesteśmy chrześcijanami, bo tylko On uczynił nas zdolnymi do tego, żeby nimi być. I tylko On uczynił nas zdolnymi do tego, żeby jakieś dobro z nas się wydobyło. Więc tylko przez Niego. I mówi dalej Luter, podsumowując, jesteśmy niczym, ale Chrystus jest wszystkim. Jeśli odwróci od nas swoją twarz, to przepadniemy, a szatan zatriumfuje. Nawet jeśli bylibyśmy świętym Piotrem i Pawłem naraz. Ale bez Chrystusa w niczym nam to nie pomoże. Ostatnia zasada, o której chcę powiedzieć, czyli soli deo gloria, czyli tylko Bogu chwała, ta zasada wyklucza wszelki kult stworzenia jako konkurujący z jedynym dopuszczonym czczeniem jedynie Stwórcy. Że jedynie Bogu należy się oddawanie czci i chwały i jakakolwiek cześć i chwała, która należna jest jedynie Stwórcy, a okazywana człowiekowi, jakiemukolwiek, choćby najlepszemu, największemu i najszlachetniejszemu, jest zdaniem reformatorów bluźnierstwem składanym wobec Boga. I teraz te idee, które się rozprzestrzeniły po całej Europie, bo przecież to, co się zaczęło za sprawą Lutra w Niemiec, przeniosło się bardzo szybko do Szwajcarii, do Anglii, do Szkocji, do Skandynawii, przeniosło się nawet na Węgry, do Polski, do Czech, przeniosło się do Francji. Te idee się rozprzestrzeniły po całej Europie, dokonując ogromnej przemiany w sercach i w umysłach wielu ludzi. Oczywiście to nie znaczy, że cały świat się zmienił i stał się doskonały, bo nie stał się doskonały, bo ludzie nie są doskonali. I reformacja też ma na sumieniu niejedną niegodziwość, więc to też nie jest tak i nie powinniśmy tak na to patrzeć. Tym niemniej jednak reformacja dokonała takiej zmiany, dokonała niezwykle daleko idącej zmiany. I teraz chciałbym, zbliżając się już do końca zdecydowanie, chciałbym pokazać też na to, co się wydarzyło w Kościele katolickim w wyniku tego, bo w 1545 roku rozpoczyna swoje obrady Sobór Trydencki, najważniejszy sobór Kościoła na najbliższe 300 lat, w zasadzie jedyny na 300 lat, ale też niezwykle ważny dla Kościoła ze względu na reformy, które podjęto tam w odpowiedzi na reformację. Jak pisze amerykański historyk Robert Lindner, w odniesieniu do większości doktryn kwestionowanych przez reformację została potwierdzona interpretacja tradycyjna. W kwestii usprawiedliwienia przyjęto, że następuje ono przez wiarę, a potwierdza się przez uczynki. Potwierdzono naukę o 7 sakramentach, celibat kleru, istnienie czyśćca i odpusty. Zlikwidowano jednak instytucję sprzedawania odpustów i potępiono nadużycia związane z ich udzielaniem. Władza papieża została umocniona na skutek tego, że wszystkie decyzje soboru musiały być zatwierdzane przez papieża oraz w wyniku wprowadzenia obowiązku składania papieżowi przyrzeczenia posłuszeństwa przez wszystkich urzędników kościelnych. Protestanci byli ogromnie rozczarowani, ale nie zaskoczeni. Sobór Trydencki trwał przez 18 lat, więc to był cały długi proces tych reform, które wprowadzano. Tutaj ten historyk wspomina jedynie o kwestiach doktrynalnych, ale to był cały szereg reform, które miały podnieść poziom wykształcenia kleru, poziom ich moralności i tak dalej. I prawda jest taka, że rzeczywiście w wyniku tego soboru, jak pisze dalej ten historyk Robert Lindner, dzięki podniesieniu autorytetu papiestwa, naprawieniu struktury Kościoła, rozprawieniu się z najgorszymi nadużyciami piętnowanymi przez protestantów, a także jasnemu sprecyzowaniu doktryn i dogmatów, Sobór Trydencki zapewnił katolicyzmowi mocną pozycję, którą zdołał utrzymać w ciągu następnych 4 stuleci. I mamy do czynienia z takim paradoksem w tym momencie, bo na reformację patrzy się jako na, znaczy z różnych punktów widzenia się na nią patrzy oczywiście, ale bywa, że patrzy się na nią jak jeszcze również jako na coś, co zadało cios chrześcijaństwu zachodniemu. Natomiast tu mamy do czynienia z takim paradoksem, kiedy reformacja protestancka przyczyniła się do reformacji katolickiej. I warto na to zwracać uwagę, tak przy okazji gdzieś tam, że właśnie to wszystko, co dokonało się w Kościele katolickim w wyniku reform Soboru Trydenckiego, jest odpowiedzią na reformację. bez reformacji. Nie wiadomo kiedy i w jakim stopniu te reformy zostałyby przeprowadzone. Dlatego, że reformacja wywołała kryzys w Kościele. Reformacja wywołała kryzys w Kościele, natomiast my na słowo kryzys z reguły, w ogóle na słowo kryzys w każdych okolicznościach, w każdym kontekście patrzymy jak na coś negatywnego. Ja chciałbym natomiast zwrócić uwagę na to, że słowo kryzys jest bardzo ciekawym momentem, znaczy idea kryzysu jest bardzo ciekawym momentem w dziejach jakiegoś państwa czy instytucji czy czyjegoś życia, bo w związku z tym, że mamy kryzys, to nas zmusza do podjęcia pewnych działań. Działań, których nie podjęlibyśmy w normalnej sytuacji. I teraz tutaj zaryzykuję takie twierdzenie właśnie, że kryzys, do którego doprowadzili protestanci w wyniku reformacji, doprowadził Kościół katolicki do głębokich reform, do których Kościół został niejako zobligowany i w pewien sposób zmuszony. Więc tutaj jakoś myślę, że można by łaskawszym okiem z tamtej strony spojrzeć na to, co się dokonało ze sprawą Lutra, bo nie były to same złe rzeczy. I ostatnia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę właśnie w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem. Po raz pierwszy od bardzo dawna Kościołowi umożliwiono pójście drogą, którą później, znacznie później ujęto w hasło Ecclesia Reformata et Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Czasem mówi się, że to jest jeszcze jedno z tych haseł reformacji. Ono zostało sformułowane dużo później, ale dobrze obrazuje właśnie tę ideę reformacyjną. Oznacza to, że istotą Kościoła jest to, że on jest reformowany i stale się reformuje i dzieło to dokonuje się w oparciu o Słowo Boże, a nie w oparciu o ludzkie dążenia. Istotą Kościoła jest to, że on musi podlegać stałej reformie. Kościół nigdy nie jest doskonały, nigdy nie będzie i w żadnym momencie swojego istnienia nie może się poczuć doskonałym. Dlatego, że musi mieć tę świadomość, że jego istotą jest ciągłe poddawanie się zmianie polegającej na szukaniu tego, co słabe i zastępowaniu tego tym, co mocne. I tak jak w tym określeniu jest ujęte w oparciu o Słowo Boże. Nie w oparciu o ludzkie dążenia. Ludzie reformują różne rzeczy i wychodzi to im lepiej lub gorzej. Natomiast jeśli się zabieramy za reformowanie Kościoła, musimy się za to zabierać zawsze w oparciu o Słowo Boże. I wtedy będzie to reformowanie, które może przynieść odpowiednie skutki. I idea ta pokazuje na fakt, że Kościół nigdy nie może się zatrzymać w potrzebie reformowania zarówno swojej wiary, jak i swojej praktyki. Dlatego dzisiaj, kiedy jesteśmy w sytuacji 500-lecia, czy kiedy upłynęło pół tysiąca lat od reformy zapoczątkowanej przez Marcina Lutra, to nie oznacza, że od dawna już nie potrzebujemy niczego zmieniać, bo reforma to zmieniła, ale to oznacza, że jesteśmy cały czas w trakcie. 500 lat po rozpoczęciu reformacji jesteśmy cały czas w trakcie reformacji i tej reformacji nigdy nie możemy zakończyć, bo to jest istotą Kościoła. Kościół stale potrzebuje swojej reformy. Dziękuję bardzo.